Drodzy braterstwo, ja w dniu dzisiejszym zechcę kontynuować wykład, który rozpocząłem w świętach, czyli pierwszy dzień świąt mieliśmy tydzień temu, jak mieliśmy zebranie, czyli tydzień temu rozpocząłem wykład pod tytułem Trzy rzeczy niezbędne do zwycięstwa, oparty na słowach zapisanych w liście apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział, werset 12. Gdzie w Rzymian 12:12 to czytamy tam takie słowa. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Tak brzmi ten werset. Dzisiaj mamy nowy rok, to moglibyśmy powiedzieć, że właśnie takie pragnienia w tym roku powinny nami kierować. Taką postawę powinniśmy sobie kształtować w tym roku, może w większym stopniu niż w zeszłym roku, by weselić się w nadziei, w ucisku, w utrapieniu, w doświadczeniach być cierpliwym, czyli żeby być wytrwałym, a w modlitwie ustawicznym, czyli nieustającym, tylko ciągle trwającym w modlitwie. Ostatnio właśnie w Nowe Święta omawiałem tą część w nadziei się weselący, mówiłem o naszej nadziei, w jakiej to nadziei mamy się weselić. Nasza nadzieja oparta jest na obietnicach danych przez Boga. Tutaj mówiliśmy o obietnicach zawartych w przymierzu Abrahamowym. One się do nas nie w pełni, ale w dużej mierze się do nas także stosują te obietnice podane w przymierzu Abrahamowym, więc o tym była mowa ostatnio i skończyliśmy na wtedy ten wykład na krótkim omówieniu tych obietnic podanych w przymierzu związanym przysięgą, czyli w tym przymierzu, w pewnym rozwinięciu przymierza Abrahamowego, bo obietnice przymierza Abrahamowego mamy podane w 12 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej w wersetach od 1 do 3. A następnie 10 rozdziałów dalej, w 22 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, w wersetach od 16 do 18, mamy powtórzenie tych obietnic, trzech z nich, z pewnym rozwinięciem. I nad tym właśnie się zastanawialiśmy, bo tutaj są obietnice, jakie Bóg daje ludowi Bożemu. I w tych obietnicach właśnie lud Boży ma się radować jako to duchowe potomstwo Abrahama. I wtedy to krótkie przypomnienie tych właśnie obietnic, że rozmnożę twoje nasienie jako gwiazdy na niebie. No to tutaj Bóg obiecuje Abrahamowi, że jego to duchowe nasienie, część jego będzie jako gwiazdy na niebie, czyli będzie miała duchową naturę, malutkie statko i wielka kompania. Później Bóg dodaje także, że rozmnoży to nasienie także jako piasek na brzegu morskim, czyli że jego nasienie będzie tutaj miało także, będzie ziemskie, nie tylko duchowe. No to tutaj mamy klasy godnych przede wszystkim zawarte. Starożytnych godnych i młodociano godnych i możemy także drugorzędnie zaliczyć tutaj także i siebie. Kiedyś na jednym z naszych spotkań w 2000, chyba to był 15 czy 16 rok, podszedł do mnie jeden brat z takim pytaniem, że mówi tak, że każdy z ludu Bożego musi rozwijać się pod jakimś przymierzem. No bo jakieś przymierze jest zawsze podstawą relacji między Bogiem a człowiekiem. I się zapytał mnie, a ty, bracie, pod jakim przymierzem się rozwijasz? Co byś odpowiedział na takie pytanie? No to ja wtedy mówię, no, że jakby mnie ktoś o coś takiego zapytał, to bym odpowiedział, że ja rozwijam się pod ziemskimi zarysami przymierza Abrahamowego. No i no bo taka jest odpowiedź na to pytanie. Pod jakim przymierzem się rozwijamy my obecnie? Pod ziemskimi zarysami przymierza Abrahamowego, czyli w tym rozmnożę twoje nasienie jako piasek na brzegu morskim. I teraz, jeżeli mamy wiarę Abrahama, jesteśmy jego duchowymi potomkami i jeżeli do tego jeszcze dołożymy wierność, jaką miał Abraham, bo tutaj zwróćmy na to, że Abraham miał nie tylko wiarę, ale Abraham był wierny, bo te obietnice tutaj podane w tym przymierzu związanym przysięgą zostały dopiero dane Abrahamowi, kiedy on swojej wierności dowiódł po bardzo ciężkich próbach. W ogóle moglibyśmy podkreślić to, że te obietnice podane nawet w 12 rozdziale jakie Bóg złożył Abrahamowi, to też zostały dane dopiero, jak Abraham dowiódł swojej wierności. Bo Bóg kazał mu wyjść z tego domu, z Ur Chaldejskiego, z domu jego ojca, zostawić rodzinę i pójść do krainy, którą Bóg miał mu pokazać. I dopiero gdy Abraham to zrobił, to dopiero wtedy Bóg mu tych obietnic udzielił. Gdyby Abraham nie posłuchał głosu Bożego i nie opuścił swojej krainy, swojego ludu, domu swojego ojca, to tych obietnic by nie uzyskał. Bo dopiero jak dowiódł tego, że jest człowiekiem wierzącym i wierzy Bogu i postępuje zgodnie z tym, co mu Bóg mówi, dostał te obietnice, a w 22 rozdziale po przejściu tej próby z Izaakiem, kiedy to nawet Bóg zaznacza, że ze względu na to, że Abraham był skłonny ofiarować Izaaka, to Bóg zobowiązuje samego siebie przysięgą, żeby tym bardziej to potwierdzić Abrahamowi, że właśnie rozmnoży to jego nasienie jako gwiazdy na niebie i rozmnoży jego nasienie jako piasek na brzegu morskim. Po tym, jak Abraham dowiódł swojej wierności, więc ci z nas, którzy są ludźmi wiary, wierzą w Boga, pokładają w Nim ufność i nawet jak jeszcze okażą się być wierni w swoim życiu, będą częścią tego nasienia jako piasek na brzegu morskim. I tutaj moglibyśmy jeszcze doliczyć dodatkowo, że będą częścią tego przedtysiącletniego nasienia Abrahama, bo do piasku na brzegu morskim w wieku tysiąclecia będzie dołączać klasa restytucyjna. Na ci, którzy odziedziczą życie wieczne, to też będą właśnie jako piasek na brzegu morskim. Będą tym duchowym potomstwem Abrahama na całe wieki. Przymierze Abrahamowe jest wszechogarniającym przymierzem i jest na całą wieczność podstawą relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Właśnie to, co nazywamy przymierzem Abrahamowym. A nasza nadzieja jest taka, żeby się zaliczyć do przedtysiącletniego nasienia Abrahama. Czyli do tego nasienia, które się rozwija i swoje miejsce w tym nasieniu gwarantuje sobie już przed rozpoczęciem tysiąclecia. Bo klasy maluczkiego statka i wielkiej kompanii, które są swój rozwój całkowity dokonały w tym życiu, to zagwarantowały sobie nie tylko udział w tym nasieniu, ale zagwarantowały sobie także życie wieczne już w tym życiu. Życie wieczne na poziomie duchowym, maluczkie statko nawet nieśmiertelność. Życie wieczne nie wyklucza nieśmiertelności, ona też może być, jak powiemy życie wieczne, to może i być wiąże się z tym nieśmiertelność. Więc sobie oni zagwarantowali, natomiast ci, którzy są jako piasek na brzegu morskim, czyli i starożytnogodni, i młodocianogodni, i my, to życia wiecznego sobie w tym życiu nie gwarantujemy, bo wszystkie te klasy, obydwie klasy godnych i my, tak jak klasa restytucyjna, życie wieczne uzyskamy pod warunkami nowego przymierza w wieku tysiąclecia. Ale klasy godnych, obydwie i klasa tą, którą nazywamy poświęconymi obozownikami Epifanii, ta klasa, do której my aspirujemy, to swoje stanowiska w tej klasie, czyli udział w przedtysiącletnim nasieniu Abrahama, uzyskujemy teraz za wierność w tym życiu. Bóg będzie przydzielał te stanowiska, bo ktoś, czy został zaliczony klasę starożytnogodnych, czy młodocianogodnych, no to już w tym życiu się zdecydowało, a nie na podstawie tego, co on będzie robił w przyszłości. Tak samo w przypadku poświęconych obozowników Epifanii. Gdy Bóg rozpocznie ziemską restytucję na ziemi, no to wtedy już będzie zadecydowane, czy Bóg tych, którzy się wcześniej starali z Nim chodzić, tego uznał za członka tej klasy, a tamtego nie uznał na podstawie wierności. Więc to się decyduje teraz. Nasz udział w przedtysiącletnim nasieniu Abrahama. Decyzja w tej kwestii podejmowana jest już obecnie. Więc obecnie rozwijamy się by stać się nasieniem Abrahama, który taki jak piasek na brzegu morskim i to jest ta obietnica, która do nas najbardziej dotyczy i to jest ta część przymierza abrahamowego, pod którą my się obecnie rozwijamy. Rozwijali się pod nią starożytnogodni, rozwijali się młodocianogodni i my też się rozwijamy pod tymi zarysami, bo innego przymierza, innych zarysów nie ma. Potomstwo Abrahama jest albo duchowe, albo ziemskie i nie ma żadnego innego potomstwa, więc my aspirujemy do tego ziemskiego. Podkreślam tą rzecz, bo to są nasze obietnice, to jest treść naszych obietnic, które dał nam Bóg i na to właśnie mamy mieć nadzieję, żyć w tą nadzieję. I jak mówi nasz werset główny, mówi, że w nadziei się weselący, czy też jak mówi Biblia Warszawska, radośni. W tej nadziei mamy się radować, mamy się tą nadzieją cieszyć, mamy pragnąć i oczekiwać tego i się tym cieszyć, no bo czy bycie właśnie w nasieniu abrahamowym, bycie potomstwem abrahamowym i to tym przed tysiącletnim, czyli to jest, chociaż to jest no, najniższe z tych klas, to już nawet nie jest klasa wyborcza, tylko wiemy, nazywamy niby wybraną, tam quasi wybraną, prawie wybraną, czyli taką klasę, która ma sporo wspólnego z najniższą klasą wyborczą, czyli klasą mnociano-godnych, ale nie należy do klas wyborczych, ale ma spore podobieństwo do tej klasy, dlatego nazywana jest niby podobna, ale jednak nie do tych, ale więc jest to jak gdyby najniższe z tych klas wyborczych, bo nawet nie do końca wyborcze, tylko takie troszeczkę podobne do tych klas wyborczych, ale mimo wszystko to wciąż jest więcej niż osiąga przytłaczająca większość ludzkości, która dopiero w restytucji będzie zabiegała o to, o, nie tylko zabiegała, nie można powiedzieć mocniej, będzie walczyła o to, bo to będzie walka. To, co my toczymy w naszym życiu, to nasze zabieganie, to po prostu jest walka. I tak to Biblia nazywa, że mamy prowadzić dobry bój wiary, że mamy walczyć, mamy naszych przeciwników, o nich jeszcze w dzisiejszym wykładzie zechcę parę słów też wspomnieć. To jest walka, więc my walczymy już teraz. Dzięki temu możemy zająć miejsce w przedtysiącletnim nasieniu Abrahama. Przytłaczająca większość ludzi tą swoją walkę, będzie, by zająć miejsce w tym nasieniu, będzie toczyła w wieku tysiąclecia. I ci, którzy zwycięsko tą walkę zakończą w wieku tysiąclecia, to znajdą się w tysiącletnim nasieniu Abrahama. Na pewno będą to miliony, miliardy, może miliardy, tego nikt nie wie. Dokładnie, na pewno będą to miliony, a może i miliardy to ludzkości. Nie wiemy, jak wielka będzie liczba zwycięzców wieku tysiąclecia, ale my mamy szansę do tego nasienia dojść, zająć miejsce już teraz, jako właśnie w klasie poświęconych obozowników Epifanii, klasie wykazującej pewne podobieństwo do klasy młodociano-godnych, czyli do najniższej klasy wyborczej wieku Ewangelii. I to właśnie, czyli to mamy, Bóg mówi, że rozmnoży to nasienie jako piasek na brzegu morskim. To jest nasza obietnica i w tym przymierzu związanym przysięgą Bóg jeszcze dodaje, że potomkowie twoi, a to są potomkowie twoi, no to jest twoje nasienie. Nasienie jest potomkami, tak? Każdy, kto jest potomkiem, należy do nasienia abrahamowego. To jest to samo powiedziane przy użyciu innych słów. Czyli potomkowie, czy nasienie twoi, zdobędą bramy nieprzyjaciół swoich, czyli odniosą zwycięstwo nad swoimi nieprzyjaciółmi. Tutaj to właśnie to zdobycie bram, czy też jak mówią przykłady współczesne, że twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. Tutaj naszymi wrogami jest nasze ciało, świat i szatan. Czy można powiedzieć błąd, grzech, samolubstwo i światowość. To są nasi wrogowie, z którymi musimy toczyć walkę. Ci, którzy Bóg obiecuje, że tym, którzy będą mu wierni, to takowi to zwycięstwo nad swoimi wrogami, tymi czterema wrogami, takie zwycięstwo odniosą. I tylko tacy, którzy takie zwycięstwo odniosą, znajdą się w którejkolwiek z tych pięciu klas, tych czterech klas wyborczych wieku Ewangelii, maluszkiego statka, wielkiej kompanii starożytnogodnych, mnociano-godnych i tej piątej niby wybranej, czyli klasie poświęconych obozowników Epifanii. I ci, którzy się znajdą w tym potomstwie, będą mieli przywilej, wielki przywilej, tutaj uczestniczyć w kolejnym błogosławieństwie, które Bóg tutaj podaje, które podał w przymierzu abrahamowym, a błogosławieństwo to brzmi, że będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi. Tak jest powiedziane w przymierzu abrahamowym, a w rozwinięciu tego w przymierzu związanym przysięgą to Bóg mówi, że w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Na czym polega tutaj to rozwinięcie? Że pojawia się słowo potomstwo. Że to potomstwo Abrahama ma błogosławić wszystkie narody ziemi, a to potomstwo składa się z tych, którzy są jako gwiazdy na niebie i tych, którzy są jako piasek na brzegu morskim i ono ma uczestniczyć w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi. No ale żeby błogosławić wszystkie narody ziemi, trzeba najpierw zdobyć sobie miejsce w tym potomstwie, a w tym potomstwie miejsce zdobywają ci, którzy są ludźmi wiary, czyli chodzą wiarą z Bogiem i zachowują wierność Bogu. Bo przy Abrahamie jest podkreślane, że jest ojcem wiary i ta wiara, no bo to zgadza się, to jest ta rzecz, ale też z życia Abrahama i z tego, jak go Bóg prowadził, bardzo wyraźnie widać, że potrzebna jest wierność, że gdyby Abraham nie był do końca wierny Bogu, to nic by z tego nie było. Nie dostałby rozwinięcia tych obietnic podanych mu w przymierzu związanym przysięgą wtedy, więc ci, którzy będą wierni, będą uczestniczyli w realizacji tego trzeciego błogosławieństwa, jakim jest błogosławienie wszystkich narodów ziemi. Na czym będzie polegało błogosławienie? To błogosławienie wszystkich narodów ziemi? No, to zależnie kto w jakie miejsce w tym potomstwie zajmuje, to taki będzie miał udział. W przypadku maluczkiego statka będzie to polegało na udzielaniu przywilejów uzyskiwania życia wiecznego, bo to będzie robił Chrystus wraz z swoją małżonką, czyli maluczkim statkiem. A wszyscy niżsi będą mieli przywilej pomagać w tym dziele. Wielka kompania, czy klasy starożytnogodnych, czy nawet poświęceni obozownicy Epifanii, ci, którzy tam się znajdą, będą w tej klasie, będą udzielali pomocy w tym właśnie dziele, a każdemu tutaj, można powiedzieć, normalnemu człowiekowi wyświetlanie dobra innym ludziom sprawia wielką przyjemność. Jest wielką przyjemnością, kiedy można komuś dobro wyświadczyć, daje zadowolenie. Jeżeli tam by komuś nie dawało, no to znaczy, że coś tam jest z nim nie tak, ale takowy, którym będzie nie tak, to nie będzie w przetysiącletnim nasieniu Abrahama, bo oni się zdyskwalifikują przez taką postawę tutaj, bo każdy normalny człowiek, który ma miłość do bliźniego, musi mieć tą miłość do bliźniego, żeby się w tym potomstwie znaleźć, przynajmniej nawet w tych najniższych klasach, to przynajmniej częściowo rozwiniętą, będzie odczuwał wielką radość z udzielania pomocy, z oglądania tego, jak to inni ludzie, klasa restytucyjna, wychodzą z grobów i uczą się chodzić po drodze świętej, czyli wychodzą z tych grzechów, z tego wszystkiego, co ich tutaj dręczyło za tego życia i coraz bardziej są doskonali, coraz lepiej postępują. Oglądanie tego, już samo oglądanie tego każdemu dziecku Bożemu sprawia niesamowitą radość, widzenie tego, jak się ludzkość podnosi, jak na coraz wyższy poziom schodzi, jak to coraz lepiej wszystko działa, a jeszcze mieć przywilej uczestniczyć w tym, być częścią tego, że ja w tym działam, pomagam w tym, to daje dodatkową satysfakcję. Udział w takim dziele i to jest też nadzieja nam zaoferowana, że będziemy mieli w tym udział, w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi. Oczywiście, jeżeli się w tym potomstwie abrahamowym znajdziemy, jeżeli Bóg nas uzna za godnych bycia nasieniem Abrahama w tej części przedtysiącletniej, to od tego jest uzależnione. Więc przyszłe błogosławieństwa dla rodzaju ludzkiego będą obejmowały uwolnienie od klątwy i potępienia Adamowego, doprowadzenie do znajomości prawdy, umieszczenie w warunkach sprzyjających sprawiedliwości. Na umysły i serca ludzkiego zostanie wywarty wpływ, by przychylnie usposobić je do Chrystusa. Wszyscy uznają Jezusa za władcę i ugną się przed Jego władzą, a wierni i posłuszni zostaną wprowadzeni do Edenu radości społeczności ze swoim Stwórcą. Takie błogosławieństwa będą udzielane rodzajowi ludzkiemu właśnie przez nasienie Abrahama w wieku tysiąclecia. Więc wszyscy, którzy są z wiary, mają być jako część nasienia, mają zostać rozwinięci do tego dzieła błogosławienia narodów ziemi. I to jest także dla nas obietnica, że jako lud wiary jesteśmy częścią tego przymierza. I cenne obietnice tego przymierza, z tym tylko wyjątkiem, że nie aspirujemy do tego, by być tą częścią potomstwa, która jest jako gwiazdy na niebie, to wszystkie inne obietnice tego przymierza do nas się stosują, przymierza abrahamowego. Także i to jest nasza nadzieja, w której mamy być radośni, którą mamy się cieszyć w naszym życiu. O, nie, na przykład. Więc teraz kolejna rzecz, o której chciałbym jeszcze dzisiaj powiedzieć. Pewien obraz chciałbym tutaj przytoczyć. Nie będziemy go czytali, bo on jest długi, w czwartej Mojżeszowej zapisany. Braterstwo zapewne go znają. Ja krótko opowiem o nim. Gdy Izraelici wyszli z Egiptu, wędrowali przez później pustynię, przez te 40 lat, aż w końcu doszli do ziemi obiecanej. No i weszli, tak, tutaj nie mamy mapy, ale jak niech sobie braterstwo wyobrażą, niech sobie spróbują wyobrazić mapę Ziemi Świętej, jak ona wygląda. To tutaj nie ma mało tutaj taką mapkę, ale istotne jest to, że tutaj mamy Morze Martwe, tu mamy jezioro Genezaret, ale istotne jest, że tutaj z jeziora Genezaret płynie rzeka Jordan i wpada do Morza Martwego. I to jest, ona tworzy taką, ona jest, no, nie jest to idealnie pionowa linia, ale prawie pionowa. Dla naszych celów to tutaj jakichś minimalnych zakrętów, które każda rzeka ma, to nie ma sensu uwzględniać, więc ona tutaj dokonuje takiego podziału. I mamy tutaj tą część, czyli wschodnia strona Jordanu i tą część, zachodnia strona Jordanu. No tak wychodzi normalnie z geografii, że wschód jest tutaj, a zachód jest tutaj. Więc jak mówimy zachodni brzeg, do dzisiaj się o tym mówi, że o zachodnim brzegu Jordanu i o wschodnim brzegu Jordanu. Więc Izraelici nadeszli z południa z tej strony, po wschodzie Jordanu, więc musieli podbić te ziemie, które mieli odziedziczyć pod wodzą Jozuego, więc najpierw opanowali te ziemie będące po tej stronie Jordanu, z której przyszli. Tam mamy to tak zwane Zajordanie, czy ziemia Galaad, czy Gilead, bo różne przykłady to nazywają, to jest ta część po tej właśnie wschodniej stronie Jordanu. To opanowali najpierw, ale Bóg im powiedział, że ich dziedzictwo jest tutaj, po zachodniej stronie Jordanu, że trzeba się przeprawić przez Jordan. Pamiętamy tę sprawę z przeprawianiem się przez Jordan. Przeszli przez, jak to wyszły w sposób cudowny, wody Jordanu, żeby oni mogli przejść. A to trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach Jordan nie był taką nędzną rzeczką, jaką jest w dzisiejszych czasach. Była to potężna rzeka, przez której przeprawienie się byłoby trudne dla jakiejś armii. Dlatego był ten cud, że po prostu woda przestała płynąć i oni normalnie mogli przejść, tak jak mieli wcześniej cud z Morzem Czerwonym, tak samo tutaj z Jordanem było, że mogli się przeprawić i mieli dokonywać tutaj podboju, podbić tą całą ziemię i tu się osiedlić. No i jak się właśnie opanowali tą część i zmierzali przejść na tą drugą stronę, to doszło do takiej sytuacji, że do Mojżesza przyszli, część Izraelitów przyszła i powiedziała mu, że im się podoba tutaj, po tej stronie Jordanu, że oni to w sumie by się chcieli tu osiedlić, bo tu są dobre pastwiska i ta ziemia im się podoba i chcieliby tutaj zostać. I to nawet było aż 2,5 pokolenia przyszło. 12 pokoleń w narodzie izraelskim, a 2,5 przyszło, to jest spora część narodu i chciała się tutaj osiedlić. Było to pokolenie Rubena, pokolenie Gada i tu jest ciekawostka, połowa pokolenia Manasesa. Nie całe pokolenie, ale tylko połowa. Czyli 2,5 pokolenia stwierdziło, że podoba się nam tutaj, chcielibyśmy tutaj się osiedlić wraz ze swoimi rodzinami. Tutaj Mojżesz kontaktował się z Bogiem i Bóg zezwolił na to, bo w pierwotnym planie, jaki był, tutaj, o jakim Izraelici zostali poinformowani, czegoś takiego nie było. Bóg na to zezwolił, lecz był jeden warunek. Zostało powiedziane tym właśnie 2,5 pokolenia, że rodziny mogą swoje zostawić, swoje trzody też mogą tu zostawić, ale sam mężczyźni z tego pokolenia muszą się przeprawić na drugą stronę wraz ze swoimi braćmi z innych pokoleń i toczyć walkę razem ze swoimi braćmi, dopóki wszyscy nie zdobędą swojego dziedzictwa. Czyli dopóki zachodnia strona Jordanu, gdzie większość Izraelitów ma się osiedlić, nie zostanie podbita, dopiero jak zakończymy ten podwój tam, to wy będziecie mogli wrócić do swoich rodzin, które pozostawiliście po wschodniej stronie Jordanu. I tworzy to bardzo piękny obraz, właśnie pokazujący to dzieło, a moglibyśmy dzieło restytucji i jak to wygląda. Bo co przedstawiają nam bohaterzy tego tutaj obrazu biblijnego? No, Ruben jako pierworodny przedstawia kogoś najważniejszego, jak to było w starożytności, pierworodny syn, najważniejszy, największe dziedzictwo dostający. Bardzo ładnie przedstawia klasę Chrystusa. Tych, którzy ubiegają się o dziedzictwo nie w krainie ziemskiej restytucji, bo tutaj właśnie ziemia Judei, czyli to, co jest po zachodniej stronie Jordanu, przedstawia ziemską restytucję, ziemskie dziedzictwo dla narodu izraelskiego. No i tutaj pojawiły się klasy, które stwierdziły, że one nie chcą ziemskiego dziedzictwa, że im się bardziej podoba dziedzictwo duchowe. I tutaj jest właśnie Ruben, przedstawia klasę Chrystusa, drugie jego pokolenie. Gad przedstawia klasę wielkiej kompanii. No a ta połowa pokolenia Manasesa, która razem z nimi trzyma, to przedstawia klasy godnych. Obydwie klasy godnych są tutaj właśnie w niej podane, bo one są w takiej samej sytuacji. Jedni żyli za wcześnie, starożytni godni, żeby znaleźć się w klasie Chrystusa, a drudzy żyli zbyt późno, żeby znaleźć się w klasie Chrystusa. A więc to są podobne do siebie klasy. Różni je tylko to, że parę tysięcy lat przerwy w ich życiu, że ci byli na scenie dziejowej kilka tysięcy lat wcześniej, a ci kilka tysięcy lat później. Jedni przed rozpoczęciem, a drugi po zakończeniu, więc to są podobne klasy. One ostatecznie mają się osiedlić na wschodzie, po wschodniej stronie Jordanu, czyli w niebiańskim dziedzictwie. Bo po wieku tysiąclecia nawet te klasy obydwie godnych mają odejść na fazę duchową, tak z wielu różnych obrazów biblijnych to wynika. Więc antytypiczny Mojżesz, nasz Pan Jezus, mówi, że te klasy wyborcze muszą najpierw, zanim odejdą na swoje wieczne dziedzictwo, muszą pomóc światu ludzkości w uzyskaniu ich posiadłości w restytucji. Jest to zajęcie na większą część wieku tysiąclecia dla tych klas, bo te klasy zdobywają swoje dziedzictwo wcześniej, tak? No bo zdobywają przed rozpoczęciem restytucji swoje dziedzictwo, swoje stanowiska zdobywają wcześniej. Ale nie mogą odejść tam i zostawić swoich braci z klasy restytucyjnej, tylko mają razem z nimi walczyć o dziedzictwo w klasie tej właśnie, dla klasy restytucyjnej, by im pomóc w uzyskaniu ich dziedzictwa. Tak jak mężczyźni z tych 2,5 pokolenia, co chciały zostać po wschodniej stronie Jordanu, musiało walczyć ze swoimi braćmi o ich dziedzictwo po zachodniej stronie Jordanu. W ten sposób pomagali im, może wcześniej no błogosławili, bo jak komuś pomagamy, to kogoś, jakbyśmy kogoś błogosławili, bo na czym może polegać błogosławienie komuś innemu, jak nie na udzielaniu mu wsparcia i pomocy takiej, jakiej potrzebuje. Więc pytanie można zadać, jak, na czym polega ta pomoc, jakiej miały te klasy wyborcze udzielić klasie restytucyjnej? No, w jaki sposób? No, w walce z tą niedoskonałością. Te klasy wyborcze i ta klasa quasi-wyborcza, do której aspirujemy, są przed rozpoczęciem tysiąclecia przygotowywane do swojej roli. Bo jak mamy pomagać w walce ze złem światu ludzkości, jeżeli lud Boży, ci, którzy należą do przedtysiącletniego nasienia Chrystusa, nasienia Abrahama, to mają pomagać w tysiącleciu światu przechodzącemu restytucję w walce o ich dziedzictwo. Czyli w walce z ich grzesznością, którą muszą ze siebie usunąć, by to swoje dziedzictwo osiągnąć, by je zdobyć. Więc najpierw klasy, ci, którzy mają być przygotowani, którzy mają prowadzić to dzieło, muszą być najpierw przygotowani. Bo można nazwać, że restytucja będzie szkołą dla świata ludzkości. Szkoła potrzebuje nauczycieli. A w niektórych krajach, w Polsce nie ma czegoś takiego, ale na przykład w Wielkiej Brytanii coś takiego istnieje. Są nauczyciele i są też tacy na niższych stanowiskach, co się nazywają asystent nauczyciela, który ma zatrudniony, no, niższa ranga, niższa pensja, bo on ma udzielać wsparcia nauczycielowi, bo nauczyciel ma za dużo obowiązków i sam jeden nie jest w stanie podołać, więc są tak zwani asystenci nauczycieli, więc tak samo tutaj będą ważniejsi nauczyciele i będą ich asystenci, czyli ich pomocnicy. Więc najpierw, jak się chce zrobić, kogokolwiek uczyć, to przed otwarciem szkoły trzeba zdobyć kadrę uczącą. Bo co z tego, jak się przyprowadzi uczniów, a ich nie ma kto uczyć. Więc Bóg, mając przed sobą tak wielkie zadanie, jakim jest przeprowadzenie restytucji, podnie praca nad miliardami ludzi. Bo czy zwycięzców będą miliardy, czy mniej, to nie wiemy, ale praca będzie prowadzona w stosunku do wszystkich. A wszystkich wiemy, że na pewno będą miliardy, bo dzisiaj na świecie mamy te miliardy, więc to będą w perspektywie całości ludzkości gdzie grube dziesiątki miliardów, jeżeli nie nawet powyżej 100 miliardów, łącznie wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli. Więc jest uczniów będzie bardzo wielu, potrzebni są i nauczyciele, którzy by ten proces poprowadzili. No i nauczycieli tych też będzie bardzo wielu, maluczkie statko, 144 tysiące. Wielka kompania, cyfra w Biblii nie podana, ale 144 tysiące nazywana jest maluczkim statkiem, a tamta nazywana jest wielką kompanią, więc można mieć, że wielokrotnie więcej tutaj będzie. Godnych też nie mamy dokładnie, starożytnych godnych, ile z przeszłości ich było? Trudno powiedzieć, ile to było, może kilka tysięcy by się ich nazbierało, bo to byli w praktyce tylko z jednego, nie z nielicznymi wyjątkami, gdy był wiek patriarchów. Gdy był wiek patriarchów, to tych godnych to było bardzo niewielu, bo to był ten patriarcha i on był ten starożytny godny, w praktyce nikogo więcej nie było. Później ci, co przez z narodu żydowskiego wybierali, to tylko wybierani z jednego narodu, który to był narodem sztywnego karku i tylko nieliczni z niego się klasyfikowali do tego, znając miejsce w klasie starożytnogodnych. No ale młodocianych godnych będzie już bardzo wiele. Podejrzewałbym, że wielokrotnie więcej niż starożytnych godnych, bo są wybierani z całego świata chrześcijańskiego, że będą ich też wiele. To będą ci właśnie nauczyciele. Później poświęceni obozownicy Epifanii jako asystenci tych nauczycieli, to też będzie ich olbrzymie ilości, bo oni są wybierani no, z całego chrześcijaństwa. To są wszyscy ci, którzy wierzą w Boga i wierzą Bogu. I w swoim życiu starają się chodzić. No, takich będzie całkiem sporo. Nie mamy najmniejszego pojęcia, jakie są ich liczby, ale bez problemu setki tysięcy, o ile nawet nie jeszcze większe liczby takowych się znajdą w Królestwie Bożym jako część tego przedtysiącletniego nasienia Abrahama. Więc ci są przygotowani, muszą najpierw odnieść zwycięstwo nad swoimi wrogami, to co jest obiecane w obietnicy abrahamowej, że potomstwo twoje pokona swoich przeciwników, to co jest podane w tych starych przykładach, że zdobędzie bramę nieprzyjaciół swoich, czyli odniesie zwycięstwo nad swoimi nieprzyjaciółmi, bo musi się nauczyć samo tego, czego chciałoby uczyć innych. Wiemy, że na nauczyciela nie nadaje się ktoś, kto próbuje uczyć czegoś, czego sam nie umie. Takie przypadki w świeckich szkołach czasami się zdarzają. Później uczniowie się śmieją z kogoś takiego. Nauczyciela, który wyszedł, chciał pokazać uczniom, jak rozwiązać jakieś zadania, zaczął je na tablicy rozpisywać i sam się pogubił w tym wszystkim. To przecież się śmieją z kogoś takiego. Takie przypadki się w szkołach świeckich zdarzają, ale boska szkoła jest doskonała i on tam niedouczonych nauczycieli nie zatrudnia. On ich tutaj uczy przez całe ich życie i tylko ci, którzy sami się nauczyli, się na takie stanowiska dostają, więc w związku z tym będą sami wiedzieli, jak to zrobić. To będą ci, którzy odnieśli zwycięstwo nad swoimi nieprzyjaciółmi, czyli nad swoją grzesznością, nad błędami, światowością, samolustwem, jakie w nich było. I skoro sami potrafili w sobie zwyciężyć, będą w stanie pomóc innym w prowadzeniu tej walki, bo skoro udało im się w trudnych warunkach przezwyciężyć zło we własnym usposobieniu, to będą potrafili pomóc innym w łatwiejszych warunkach przeprowadzić ten sam proces sobie samym. Będą w stanie współczuć ludzkości, współodczuwać Nie będą to nauczyciele teoretyczni, którzy tam zostali pouczeni i potrafią teoretycznie powiedzieć, tylko praktycznie będą potrafili pomóc, bo będą współczuli. Wiemy, co przechodzicie, my sami też przez to przechodziliśmy, my tą trudną walkę z tymi złymi naszymi pragnieniami także toczyliśmy. Wiemy, o co chodzi, wiemy, że to nie jest łatwe, wiemy, że to wymaga wysiłku, bo także przez to przechodziliśmy. Wiemy, że najlepiej się rozumie te rzeczy, przez które się przeszło. Najłatwiej jest zrozumieć kogoś, kto przechodzi przez identyczne doświadczenia, przez jakie myśmy już przeszli w naszym życiu, bo tak, jeżeli nie przeszliśmy niczego takiego, albo nawet niczego podobnego, no to można powiedzieć, że rozumiem cię, ale to takie jest mgliste zrozumienie, no tak mniej więcej, no zdaję sobie sprawę, że coś takiego to jest przykre, bolesne, jest nieprzyjemne, ale jak dokładnie się coś takiego odczuwa, to nikt, kto nie przeszedł czegoś takiego lub czegoś podobnego, to nie bardzo potrafi odczuć. A ci nauczyciele właśnie będą to potrafili odczuć. Współczujemy wam, wiemy, przez co przechodzicie, ponieważ sami przez to przeszliśmy. Więc na tym będzie pomagała pomoc dla świata ludzkości w przyszłości, udzielana przez klasy wyborcze i przez tą piątą niby wybraną klasę poświęconych obozowników Epifanii, do której także aspirujemy. I to jest właśnie treść naszej nadziei. Znaleźć się w tej klasie jako część połowy pokolenia Manasesa, tej połowy pokolenia Manasesa, która została razem z 9 pokoleniami po zachodniej stronie Jordanu, w ziemskim dziedzictwie, ale to też byli Manasesyci, tak samo jak ci druga połowa, która poszła z Gadem i z Rubenem na wschodnią stronę Jordanu. To pokolenie Manasesa się podzieliło. Pokazuje to właśnie na pewne podobieństwo klasy poświęconych obozowników Epifanii do klasy godnych, zwłaszcza tych młodocianych godnych, bo młodociano godni żyją mniej więcej w tym samym okresie, co poświęceni obozownicy Epifanii. Przecież po 54 roku przez kilkadziesiąt lat, no to te dwie klasy były no, bardzo wymieszane w ludzie Bożym. Obok siebie żyli w zborach, tak byli i ci, i ci. Wiadomo, w miarę upływu czasu ta klasa, liczbowo klasa młodocianogodnych robiła się coraz mniejsza, no bo kończyli bieg coraz to kolejni członkowie tej klasy, a ci wszyscy, którzy się pojawiali, to już z klasy poświęconych obozowników Epifanii, ale obok siebie żyli tak jak bracia z jednego pokolenia. Razem ze sobą żyli, tylko że jedni ostatecznie idą w tą stronę, drudzy idą w tą stronę, więc są podobni do siebie pod tym względem. Więc tak, klasa poświęconych obozowników Epifanii będzie miała trochę podobne zadanie, pomoc dla klasy godnych w prowadzeniu dzieła restytucji, pomaganie ludzkości, co tej klasie, zwycięstwo z tej klasy będzie dawało, sprawiało wielką przyjemność, wielką satysfakcję, to, że uczestniczymy w największym dziele, jakie kiedykolwiek w wszechświecie było realizowane, bo nigdy takie dzieło nie było realizowane i nie mamy, nic nie jest tam powiedziane, by kiedykolwiek w przyszłości jeszcze gdzie indziej miałoby być takie wszechświecie takie dzieło realizowane, chociaż nie wiemy nic na ten temat, ale co możemy powiedzieć na pewno, że nigdy wcześniej nie było realizowane. Podniesienie rodzaju ludzkiego z upadku. Wiemy, jak to wielu różnych ludzkich reformatorów poświęcało swoje życie i próbowało ludzkość podnieść na wyższy poziom. No, nikomu z nich się nie udało. Jeżeli ktoś miał jakiekolwiek sukcesy, były one stosunkowo niewielkie i krótkotrwałe. Tak jak w narodzie izraelskim, jak trafiali się co jakiś czas dobrzy królowie, którzy podejmowali walkę z bałwochwalstwem, to no, przynosiło to pewne efekty, ale to najczęściej kończyło się wraz z ich śmiercią. Jak tylko umarli, przyszedł jakiś inny król o innym nastawieniu, to ludzie powracali do bałwochwalstwa, bo do tego ciągnęły ich serca, co pokazuje tylko, że jak był dobry król, to nie oddawali się bałwochwalstwu ze strachu, bo bali się kary, jaką ten król dla bałwochwalców przewidywał, ale tylko umarł, to wracali do pragnień swojego serca, więc jest to dzieło, które nigdy nie zostało zrealizowane, zresztą na taką, nawet się nie udawało w poszczególnych narodach za bardzo. Nigdy żadnego narodu nie udało się zreformować tutaj pewne jednostki można było tylko podnieść, zreformować. No i dlatego też Bóg przez cały ten czas wybierał tylko jednostki, właśnie tych, którymi można było pracować, bo nigdy żaden naród, a powiedział nawet jeszcze mocniej bym powiedział, nawet mniejszej grupy niż naród, żadnej wioski całej nie dało się. Takiej wioski, w której mieszkałoby przynajmniej 100 osób, to nie można by wszystkich tam podnieść na wyższy poziom, żeby się nadawali chociaż do pracy poświęconych obozowników Epifanii. Już nie wspomnę, żeby się wszyscy z wioski nadawali się do pracy maluszkiego statka, gdzie jeszcze było dużo trudniej, gdzie no, wybieg do maluszkiego statka to był jeden, nie wiem na ile, na milion z ludzkości, czy na 100 tysięcy z ludzkości się nadawał do tej klasy, a nawet do tak najniższej klasy sprzed wyborczego nasienia tysiąclecia to się nigdy cała, nie wszyscy w malutkiej wiosce nawet, nie wszyscy by się nadawali, może ktoś, a może nawet nikt z tej wioski by się nadawał, a tutaj dzieło podniesienia całej ludzkości, podnoszenia i mieć udział w tym, widzieć jak to dzieło jest realizowane i czuć, że się swoją tam cegiełkę dołożyło, to będzie wielkie błogosławieństwo i wielka satysfakcja dla tych, którzy w tym będą uczestniczyli. I to jest właśnie nasza nadzieja, na tą właśnie nadzieję mamy, że w tym dziele w przyszłości będziemy mogli uczestniczyć. Więc chwila jeszcze o tych naszych wrogach, o których mamy, pokonać. Cóż to za nasi wrogowie? Wspominałem już o tym. Jednym z nich jest ciało i ono w symbolach biblijnych jest podawane czasami jako pod symbolem miasta. Dlatego w obietnicach abrahamowych jest powiedziane, że potomstwo Twoje zdobędzie grody, a dosłownie bramę nieprzyjaciół swoich, że zdobędzie to miasto. No więc właśnie nasze ciało jest przedstawiane jako miasto ufortyfikowane, obwarowane dookoła uprzedzeniem, ignorancją, przesądami, a także upadłymi skłonnościami, jakie odziedziczyliśmy. Tak jak w przeszłości starożytne miasta były otaczane murami i żeby zdobyć takie miasto, to trzeba było zdobyć bramę tego miasta, bo jak wprowadzić swoje wojska do środka? No można próbować szturmować to miasto i drabinami, ale to dużej ilości żołnierzy naraz nie wprowadzisz. Dużo łatwiej było opanować bramę, rozwalić tą bramę i wtedy szerokie wejście do miasta jest. Można swoich żołnierzy wprowadzić i zdobyć takie miasto. Dlatego też najczęściej o bramę zawsze były toczone walki. Jeżeli przeciwnik zdobył bramę, to znaczy, że miasto już padło, bo nie będzie jak wejdą obcy żołnierze nieprzyjaciela, który zawsze, a taki nieprzyjaciel, który atakował, to zawsze miał przewagę liczebną, bo jeśli nie miał przewagi liczebnej, to nie przystępował do szturmu w ogóle. Jeżeli atakujesz miasto otoczone murami, musisz mieć przewagę nad tym miastem liczebnym, najlepiej 3-1 przynajmniej mieć, to wtedy zdobędziesz bramę, to tylko jest problem, żeby wprowadzić swoich żołnierzy. Ich jest więcej niż obrońców, więc jak ich wprowadzisz do środka, pokonasz tą przeszkodę, którą jest mur obronny, to zwycięstwo jest Twoje murowane, pewne. Więc opanowanie bramy zawsze oznaczało odniesienie zwycięstwa. Dlatego w obietnicy abrahamowej mamy podane, że potomstwo Twoje zdobędzie bramę nieprzyjaciół swoich. Czyli właśnie to miasto, to swoje ciało podane pod charakterem miasta. Zdobędzie ten mur, czyli to opanuje ten zdeprawowany nasz charakter. I to jest obietnica dla każdego z wiernych. Bóg tutaj w przymierzu abrahamowym zobowiązuje się, że jego błogosławieństwo, które zobowiązuje się udzielić, doprowadzi do tego, że nasienie Twoje zdobędzie bramy nieprzyjaciół swoich. I to się tyczy do wszystkich. To nie jest obietnica powiedziana do maluczkiego statka tylko i wyłącznie. To jest powiedziana dla wszystkich, którzy kiedykolwiek znajdą się w nasieniu Abrahama. Teraz do tych, którzy aspirują do przedtysiącletniego, a podczas restytucji dla tych, którzy znajdą się w tysiącletnim nasieniu Abrahama, czyli do wiernych restytucjonistów. Wierni restytucjoniści zdobędą bramy nieprzyjaciół swoich, tą bramę swojego ciała, bo ta obietnica stosuje się do każdego z nas. Bóg zajmuje się każdym z nas, przygotowując nas do tej walki, która ma być przez nas prowadzona, do tej pracy, którą w przyszłości mamy prowadzić. I Bóg właśnie używa naszych utrapień, by nas zbawić, by nas wzmocnić. Szatan też używa utrapień. I co jest ciekawe, używa dokładnie tych samych utrapień, bo to nie są jakieś, że jedne utrapienia to je wykorzystuje Bóg, a inne utrapienia to wykorzystuje szatan, że przechodzimy jakieś dwa rodzaje utrapień. Nie, no przechodzimy, tutaj nie ma takiego podziału, to są jedne i te same utrapienia. Szatan, Bóg używa tych utrapień, by nas zbawić, by nas wzmocnić, a ostatecznie zbawić, a szatan używa dokładnie tych samych utrapień, by nas zniszczyć. To jak to możliwe? No, w końcu, że do czego one są w końcu używane? Bo tak, są różne doświadczenia przychodzące na lud Boży i sami mieliśmy okazję zaobserwować się, najlepiej się obserwuje na błędach innych, jak to mówią, się uczyć. To widzieliśmy, przychodziły utrapienia, niektórzy z tych utrapień wyszli wzmocnieni, posileni, duchowo bardziej rozwinięci, a inni upadli i na przykład przestali w ogóle wierzyć w Boga, odeszli w tych utrapieniach. To jak to się stało? No to właśnie zależy to, kto w utrapieniach jaką postawę zajmuje. To wtedy, jeżeli zajmuje postawę ufności w Bogu i trwa w dobrym postępowaniu, tu teraz właśnie przechodzimy do drugiej części wykładu, bo najpierw było w tej nadziei się weselący, to mówiłem, postarałem się wyjaśnić, w czym mamy się weselić, czym mamy się cieszyć, jaka to jest perspektywa na przyszłość, która ma nas już teraz radować i cieszyć, a teraz przechodzę do drugiego punktu, w ucisku cierpliwy, czyli w ucisku, ucisk to utrapienie, tak, dość ciężkie doświadczenia, cierpliwi, czyli wytrwali, trwający w dobrym postępowaniu. Bo przychodzą doświadczenia, przychodzą te utrapienia, przychodzi ten ucisk i Bóg w tym ucisku stara się nas wzmocnić, by ostatecznie nas zbawić. Szatan w tym utrapieniu stara się doprowadzić do naszego upadku. A to zależy w sporej mierze od nas, jaką postawę przyjmujemy w tych utrapieniach. Czy pozwalamy Bogu się wzmocnić w tych utrapieniach, czy też pozwalamy szatanowi nas zniszczyć. Zależy to od naszej decyzji, bo jeśli szemramy, narzekamy, to pomagamy szatanowi w takim utrapieniu i zadajemy sobie samym klęskę. A jeżeli staramy się naszego utrapienia nie rozdmuchiwać, ale trwać w dobrym postępowaniu pomimo tego utrapienia, pomimo ucisku, pomimo trudności, no to robimy się mocniejsi, rodzimy się wtedy duchowo silniejszy i współpracujemy z Bogiem w dziele naszego zbawienia. Można powiedzieć, że stajemy się silniejsi proporcjonalnie do tego, jak unikamy rozmyślania o naszych dolegliwościach, o naszych utrapieniach, nie rozdmuchujemy ich, jakie to, co to by było strasznego. Taka postawa wśród ludzkości się trafia, że niektórzy rozdmuchują bardzo różne rzeczy, które ich spotykają. Ktoś inny coś takiego potraktowałby jako drobiazg, a inny to rozmachuje jako wielkie nieszczęście. Ktoś jeden może się przy obieraniu jabłka drobnie skaleczyć i kilka kropel krwi uciekło, a on to rozdmuchuje i przedstawia jako ranę, obrażenia, które zagrażające jego życiu i może całymi tygodniami wszystkim, którzy tylko zechcą słuchać, rozprawiać, jak to się strasznie zranił, ile to krwi z niego uciekło. W końcu zacznie mówić, że tyle krwi stracił przy tym, stracił więcej niż posiada. Ponad te 5 czy 6 litrów, jakie człowiek posiada, to w jego opowiadaniu będzie, że on stracił więcej, a wciąż żyje dziwnym trafem, bo tak to będzie mógł rozmuchiwać. Tutaj pojawia się kwestia właśnie tego trwania w ucisku. W ucisku wytrwali. Taki nam tutaj ideał, taki wzór nam wystawia apostoł Paweł i do takiej postawy musimy dążyć, żeby właśnie w ucisku trwać w dobrym postępowaniu. To jest to, co w Biblii nazywane jest jako, w starych przekładach nazywane cierpliwością, w nowszych przekładach już bardziej poprawnie nazywane jest wytrwałością. No i bo to jest słuszne nazywanie tego wytrwałością, bo to, co było dawniej nazywane cierpliwością, to, co jest tłumaczone z greckiego hypomone, to właśnie wytrwałość, czyli trwanie w dobrym postępowaniu pomimo przeciwności. Tak więc ta cierpliwość, czyli wytrwałość, jest cechą, która najjaśniej lśni w ogniu dotkliwych doświadczeń i nie bierze się znikąd. Powstaje w wyniku przejścia wielu prób, wielu doświadczeń, jest wynikiem bólu, strat, które ktoś podniósł. Jest też, z drugiej strony, jest dowodem siły charakteru i samodyscypliny. Z każdym utrapieniem, w którym zwycięsko wytrwa, to świeci coraz jaśniej. Jest tak ważna, że nasz Pan powiedział o niej, że w cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze. Czy też w innym przykładzie, w cierpliwości waszej posiadacie dusze wasze. Co to znaczy? Przez duszę rozumie nasze życie. Nasze życie zależy od naszej cierpliwości, czyli od naszej wytrwałości. No słuszne. Nasze życie, czyli to, czy uzyskamy życie wieczne, zależy od tego, czy wytrwamy w dobrym postępowaniu pomimo trudności, pomimo przeciwności. No słusznie, bo każdy, kto nie wytrwa w dobrym postępowaniu pomimo przeciwności, jakie będą go spotykały, to nie odziedziczy życia wiecznego i nie będzie posiadał duszy swojej, tak jak powiedziałem, z cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze. Wytrwałość zapewni wam zwycięstwo, a zwycięstwo nagradzane jest życiem. I wtedy zachowacie swoje życie, jeżeli tą cechę będziecie posiadali. Dlatego napomnienie apostoła Pawła, Rzymian 12:12, w ucisku cierpliwi, jest jak najbardziej na miejscu. I powiedzmy jeszcze parę słów o elemencie trzecim, tym razem, że w modlitwie ustawiczni. Mamy być w modlitwie ustawiczni. Czyli tutaj właśnie te trzy rzeczy niezbędne do zwycięstwa, jak tytuł wykładu mówi, to nadzieja, cierpliwość w utrapieniu i modlitwa. Nadzieja, czyli potrzebujemy się cieszyć czymś, pewną perspektywę mieć przed sobą, bo to wzmacnia, bo to zachęca, pobudza. Mamy trwać w utrapieniu, a modlitwa, co jeszcze nam daje ta ustawiczna? No i mamy też zabiegać o pomoc od niebieskiego Ojca wciąż, żeby wytrwać, bo nie można wytrwać o własnych siłach. Żaden chrześcijanin nie był w stanie o własnych siłach zwycięsko dokończyć swojego biegu bez wsparcia od niebieskiego Ojca. Bo jeżeli mamy potrzeby, to mamy udawać się z nimi do Pana w modlitwie i przedstawiać Mu tę sprawę i oczekiwać na odpowiedź. A co się dzieje, jeżeli my uważamy, że coś jest nam niezbędne, a to nie przychodzi, nie dostajemy tego, no to znaczy, że nasz Pan uczy nas wtedy pewnych lekcji. Jakich lekcji? No, trudno powiedzieć, to może być bardzo indywidualna sprawa. Ogólnie można powiedzieć, że chociażby na przykład tego, żeby się uniżać, ograniczać, próbować sobie radzić bez tego. Apostoł Paweł pisał o sobie, że on takich rzeczy się nauczył, bo tak Filipian 4:12, możemy przeczytać słowa apostoła Pawła, który pisał o sobie, będąc już dojrzałym, rozwiniętym chrześcijaninem, to pisał tak: umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Apostoł Paweł podaje siebie jako wzór, no bo i słusznie, w tym jest wzorem, w tym tej chrześcijańskości, którą już opanował wtedy, to jest wzorem, tak jak gdzie indziej napisał, że bądźcie nawet naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, bo w tym, czym ja dobrze naśladuję Chrystusa, to się można na mnie wzorować. Na tyle, na ile ja jestem naśladowcą Chrystusa, to inni mogą być moimi naśladowcami, bo to jest tak, jakby samego Chrystusa naśladowali. Więc są różne doświadczenia w życiu, które nas czegoś uczą. Tak, we wszystkim jestem wyćwiczony, czyli wyćwiczony, nauczony tutaj wszystkiego. Więc Bóg daje nam takie błogosławieństwa, jakich potrzebujemy. Wiernym oszczędza tych, które byłyby zbyt dużym ciężarem. Jest taka obietnica podana, że nie przyszło na was doświadczenie cięższe, niż moglibyście znieść. Przychodzą ciężkie doświadczenia. Bóg widzi w jakimś tutaj cel, chce nauczyć nas pewnych rzeczy, dlatego daje nam takie doświadczenia. Gdzie indziej pisze, że każdego, kogo miłuje, tego karze, mówią stare przykłady. Czyli może lepiej byśmy powiedzieli karci, czy też jak inne mówią nowsze przykłady, tego dyscyplinuje. To dyscyplinowanie i karanie no, często jest związane z pewną karą, z pewnymi tutaj cierpieniami, jakie bolesnymi doświadczeniami, jakie Bóg zadaje, no bo na tym polega jego dyscyplinowanie. Jest to, kogo Pan miłuje, tego karze. Jak przechodzimy przez trudy, no to też nie powinniśmy się uważać, że coś spotyka nas niezwykłego, bo apostoł Paweł napisał nam, że mamy znosić trudy jako dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa. żołnierz w służbie, tak jak w tamtych czasach, w dzisiejszych czasach może mniej, bo dzisiaj wszystko się zrobiło wygodne, ale w tamtych czasach być żołnierzem no, wiązało się, takim świeckim żołnierzem, wiązało się z wielkimi trudami. Ciągle marsze, niesienie ekwipunku, kilkadziesiąt kilogramów na swoich plecach, spanie w namiotach, niewygodnie w domach, to był ciężki los. Ciężkie było życie żołnierza, musiał znosić wiele trudów. I tutaj zostało to w Nowym Testamencie wykorzystane do podania obrazu chrześcijanina, że kto przychodzi do Chrystusa, to niech nie liczy na kwieciste łoża bezczynności i wygody, że to go w życiu będzie spotykało. Ma znosić trudy jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. To dobry żołnierz nie utyskuje, nie narzeka, tylko stara się te trudy znosić. Więc w modlitwie ustawicznej, mówi nam apostoł Paweł w Rzymian 12:12, który rozważamy, ustawiczni, czyli ciągle trwający w stanie modlitwy. Bo ten, kto nie trwa w stanie modlitwy, stara się toczyć walkę o swoich własnych siłach. Poniesie klęskę. Ten, który jest w modlitwie ustawiczny, czyli żyje życiem modlitwy, to ciągle prosi o wsparcie o swojego niebiańskiego Ojca. A Bóg, jak mówiliśmy, że jest hojny, że szczodrze udziela tym, którzy proszą, tak? Czy to nie mieliśmy niedawno na naszym niedzielnym zebraniu, badając nasz 17 tom i tam wśród tych przymiotach Boga, że szczodrość była i że wszystkim daje, którzy Go proszą i nie wypomina, tylko że trzeba o to prosić. Bóg chętnie daje, ale trzeba o to prosić. Więc zwracajmy się do Niego o tą pomoc zawsze, nawet kiedy wszystko jest dobrze i nie czujemy specjalnej potrzeby, to też powinniśmy się do Niego udawać i łączność duchową z Nim podtrzymywać. No a w szczególności, kiedy przychodzą jakieś doświadczenia, kiedy przestaje być tak dobrze. Nasz Pan, będąc na ziemi, modlił się cały czas, otrzymywał łączność ze swoim niebiańskim Ojcem, a gdy przychodziły na Niego trudne doświadczenia, albo jak widział, że rysują się bo nasz Pan przecież wiedział, na przykład, że idąc do Jerozolimy, to wiedział, kiedy zostanie tam zabity. Wiedział, że jak idzie tam po raz pierwszy, czy idzie w drugim roku swojej działalności, to wtedy nie zostanie uśmiercony, ale w tym ostatnim to mamy wyraźnie powiedziane, że zapowiadał swoim uczniom, co go spotka. I widząc te doświadczenia, że go rysują się na horyzoncie, że już niebawem są, to wtedy modlił się tym bardziej. Czy też pośród doświadczeń ta jego modlitwa w Getsemane, więc tutaj wzór do naśladowania na nas, by być w modlitwie ustawicznej. Więc jesteśmy smutni, to idźmy do Boga w modlitwie po pocieszenie. Jesteśmy kuszeni, idźmy do Niego po łaskę ku pomocy, którą przecież obiecał. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, wołajmy do Niego o wybawienie. Jesteśmy w utrapieniu, szukajmy wytchnienia z Jego rąk. Jesteśmy wzgardzeni czy prześladowani, to On może uleczyć ból naszego serca, jeżeli z Nim przyjdziemy do Niego. A jak odpowiedź na nasze modlitwy wydaje się nie nadchodzić, to nie zniechęcajmy się i nie rezygnujmy i pamiętajmy o tym, co powiedział nasz Pan, że jeżeli będziemy w Nim trwać i Jego słowa będą trwać w nas, to proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Czyli jeżeli trwamy w Nim, Jego słowa w nas, jesteśmy Jemu wierni i składamy prośby zgodne z Jego wolą, to one zostaną na pewno spełnione. Tylko być może nie od razu. Mogą zostać spełnione. Taka prośba na przykład może zostać spełniona dopiero za wiele lat, ale na pewno zostanie spełniona. Więc nauczmy się modlić więcej niż obecnie. Taki nowy rok właśnie dzisiaj mamy, to możemy sobie podjąć takie właśnie postanowienia noworoczne, by w nadziei się weselić bardziej, tej naszej nadziei niż do tej pory, by w ucisku być bardziej cierpliwym, wytrwałym, a w modlitwie bardziej ustawicznym, by trwać w tym pocieszającej modlitwie, która nas wzmacnia. Tego braterstwu życzę, sam również pragnę. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę.